dobry, Sławomir Szczepaniec, witam serdecznie wszystkich słuchaczy Rozmów o Biblii. Witam również brata Adama Urbana.
Dzień dobry.
Ze zboru w Chełmie.
Tak.
I ja do brata mam dzisiaj bardzo ciekawe pytanie, bo chociaż brat nie jest adwentystą, ale można powiedzieć, że pochodzi z ugrupowania badackiego, to ja mówiąc szczerze, ostatnio przeglądałem sobie takie czasopismo Znaki Czasu. No jest bardzo wartościowe, wydawane przez adwentystów właśnie i bardzo ciekawe. I tam spotkałem taką lekcję numer 17, to jest czerwiec 2012, pod tytułem artykuł Piekła nie ma.
Ze znakiem zapytania.
Tak. I właśnie ten znak zapytania mnie tu przywiódł dzisiaj, żeby zapytać o taką rzecz, która jest bardzo ważna, bo nawet ostatnio rozmawiałem z pewną panią, której rodzice właśnie nie poznali Jezusa, a umarli. No i ewidentnie no, ona jako osoba wierząca bardzo marzy o tym, żeby być w niebie, ale ta myśl o tym, że jej rodzice są w piekle, nie daje jej w żaden sposób spokoju. Zresztą bardzo wiele właśnie takich ludzi chodzi po świecie, którzy uważają, że Bóg jest w pewien sposób niemiłosierny, niesprawiedliwy, bo jeszcze potem po tej trudnym życiu karze człowieka mękami wiecznymi. No ja znalazłem nawet taki cytat w tym artykule o pewnym sceptyku Robercie Ingersollu, który swego czasu chciał zostać chrześcijaninem, ale kiedy mu przedstawiono właśnie tą katolicką naukę o wiecznych mękach, miał powiedzieć, jeśli taki jest Bóg, to ja go nienawidzę. No właśnie, to czego Pismo Święte uczy o piekle? Czy rzeczywiście konsekwencją tego, że grzeszymy i nie znamy Jezusa, nie chcemy wejść na drogę zbawienia, jest to, że będziemy się męczyć na wieki w piekle? Co mówi o tym Pismo Święte?
No właśnie, trzeba nawet zacząć od definicji samego piekła. Co rozumiemy pod piekłem, co to jest piekło? Bo czy ono jest, czy go nie ma, to trzeba przez to rozumieć, co to jest, prawda? Bo jak powiemy, że jest piekło, czy też powiemy, że go nie ma, to każdemu się skojarzy to z czym innym.
Ja myślę, że piekło jednak chyba jest, dlatego że mam wielu przyjaciół, którzy są szlachetnymi chrześcijaninami z różnych denominacji i wierzą w piekło. Czyli ono na pewno gdzieś w Piśmie Świętym jest zapisane.
Jakieś piekło jest, prawda? Ale biblijne piekło to nie piekło z ogniem, który trawi wiecznie tych, którzy tam do niego trafią, tylko biblijne piekło jest to po prostu stan grobu, do którego człowiek dostaje się po śmierci, a dostaje się po śmierci tam dlatego, że grzeszy. Każdy grzesznik za to, że grzeszy, musi umrzeć, bo zapłatą za grzech jest śmierć. I ci, którzy trafiają do grobu za ten grzech, znajdują się w piekle, bo biblijne piekło to nic innego jak grób, stan, w którym znajduje się grzesznik, pozbawiony oczywiście jakichkolwiek cierpień w tymże piekle, żadne płomienie tam go nie otaczają i nie osmalają.
Czyli jest to tak zwane piekło śmierci, tak? Czyli ten stan, do którego każdy z nas niechybnie zmierza.
No, dokładnie.
Jest to dziś zapisane w Piśmie Świętym odnośnie tego właśnie, co jest konsekwencją grzechów?
No, Ezechiel 18:4 pisze o tym, że każdy, kto grzeszy, umrze, albo dusza, która grzeszy, to umrze, zależnie od przykładu. Możemy znaleźć różne oddania tego wersetu, bo tak naprawdę dosłownie to dusza, czyli istota żyjąca, która grzeszy, umrze. Albo możemy pod tą duszą rozumieć każdego człowieka, który grzeszy, umrze, bo zapłata za grzech to śmierć. To jest oczywista nauka biblijna. Każdy, który grzeszy, w konsekwencji musi umrzeć za to, że grzeszy, chociaż, jak wiemy, jest zbawienie w Jezusie i będzie można przez naszego Pana opuścić tenże stan piekła i powrócić do życia wiecznego. Ale to już jak gdyby inna kwestia, jak się z tego piekła wydostać. Raczej dzisiaj chyba tak mówimy o tym, czym to piekło jest.
Ale mimo wszystko, kiedy sobie tak o tym pomyślę, o moich przyjaciołach, którzy mówią mi o piekle, ja uważam, że to piekło ma sens, dlatego że są ludzie, którzy są źli i wcale nie szukają Boga, więc tak naprawdę to jakby takie zniszczenie, czy taka kara, to musi chyba być. Jakieś rozróżnienie między ludźmi grzecznymi a grzesznymi musi być.
No niestety, póki co, czy grzeczni, czy niegrzeczni, wszyscy trafiają do tego samego miejsca. Wszyscy ludzie umierają.
Czyli idą do Szeolu, tak?
Idą
śpią
do Szeolu.
W prochu ziemi, jak powiedział adwentysta Sławek Cisło.
No i bardzo,
tak?
I bardzo dobrze powiedział. Śpią w prochu ziemi, a mówiąc śpią, od razu zasugerował, że kiedyś się obudzą. Bo nasz Pan umarł za każdego, który umiera. I wobec tego kiedyś tego snu będzie obudzony na podstawie, na mocy okupu, jaki Pan nasz złożył za każdego z nas.
No właśnie i ja słyszałem o sądzie ostatecznym. Na tym sądzie ostatecznym zostanie przedstawiony wyrok i właśnie wtedy ludzie całkiem możliwe pójdą do tego piekła.
No, żeby na tym sądzie ostatecznym był przedstawiony wyrok, to najpierw należałoby przeprowadzić całą sprawę. Jak wiemy, wyrok, żaden sąd, nawet świecki obecnie działający, nie rozpoczyna swojej nie rozpoczyna procesu w żadnej sprawie od wydania wyroku. Jak wiemy, wyrok jest zawsze na samym końcu, czasami bardzo długiego procesu, i żmudnego procesu rozczesania prawdy, dochodzenia i tak dalej, wyświetlania różnych faktów. Wobec tego tak zwany sąd, który brzmi bardzo, że tak powiem, tragicznie w uszach dla niektórych ludzi, jest w Biblii niczym innym jak przeprowadzeniem procesu, którzy z ludzi nadają się na ostateczną śmierć, a którzy ostatecznie tej śmierci mogą uniknąć. I taki sąd jest w tej chwili już wykonywany wobec tych, którzy wstępują na wąską drogę za Jezusem. Mamy napisane w Biblii, że sąd rozpoczyna się od domu Bożego. I ten każdy wierzący, każdy oddany Bogu w tym życiu, podążający wąską ścieżką, już jest na sądzie. Bo Biblia nie mówi o sądzie jako czymś, co będzie tylko i wyłącznie w przyszłości. Jest mowa o sądzie przyszłym, rzeczywiście, ale nie jest to jedyny sąd, o którym Biblia mówi. Biblia mówi o sądzie obecnie i dlatego też grzechy niektórych ludzi, jak pisze Paweł, są wcześniej rozpatrywane, wcześniej są rozsądzane. Taka osoba staje na sądzie jako członek domu Bożego już w tym życiu, bo wstąpiła na wąską ścieżkę i jest jednym z bliskich naśladowców naszego Pana. I jest w procesie sądu, pod koniec obecnego życia otrzymuje wyrok w zależności od tego, jak ten proces sądu przechodziła. Natomiast cała reszta ludzkości, która nie wstępuje na wąską ścieżkę, nie staje się bliskimi naśladowcami naszego Pana, automatycznie nie może być w tej chwili na tym sądzie, jest pomijana. Ich sąd będzie w przyszłości, czego nie należy kojarzyć tylko i wyłącznie z wydaniem wyroku. Ich sąd to będzie znowu cały długi proces, który rozpocznie się od poinformowania ich odnośnie prawdy, której w tym życiu nie znali. I wobec tego, że nie znali tej prawdy w tym życiu, nie przyjęli jej, nie mogli stanąć na żadnym sądzie. Byli po prostu pomijani.
Czyli rozumiem, że ta nasza rozmowa może być pocieszeniem dla tej pani, której rodzice nie znali Jezusa, tak. Nie poszli za Nim, tak? I jednym słowem nie szczezną w piekle.
No, nie szczezną w piekle.
Na razie nie.
Nie szczezną w piekle, nie szczezną w grobie na wieki, prawda? No bo też, jak mówimy o tym piekle, to cały czas trzeba podkreślać, że piekło to grób, nic innego.
Ale ja jednak mimo wszystko tu się pozwolę nie zgodzić z bratem, dlatego że Biblia uczy, że jednak Bóg zniszczy grzeszników, więc coś tu mi nie gra.
No, ostatecznie zniszczy grzeszników. Wtedy, kiedy wszystkich grzeszników...
Czyli pójdą do piekła.
Czyli pójdą do grobu. Ostatecznie ci, którzy...
Ale chwileczkę, raz już w grobie byli. Potem pójdą jeszcze raz do grobu?
No, jeżeli byli już w grobie...
Zostaną wzbudzeni, że Pan Jezus złożył za nich ofiarę i gwarantuje każdemu wzbudzenie. Ustaliliśmy,
dokładnie.
Tak? I co wtedy?
No i wtedy staną na sądzie. Tylko nie staną na sądzie w sensie wydania wyroku, bo to by znaczyło, gdyby ludzie wstali na sądzie po to, żeby usłyszeć wyrok, to by znaczyło, że wyrok będzie na podstawie ich obecnego życia.
To chyba bez sensu jest ich wzbudzać, to można byłoby sobie oszczędzić.
To byłoby bez sensu wzbudzanie, tylko już należałoby, jak już umarli, to zostawić ich tam, gdzie należą, prawda, za obecne życie. Oni staną na sądzie tylko i wyłącznie po to, staną na sąd tylko i wyłącznie po to, żeby cały proces sądu rozpocząć, który rozpocznie się od podania im wszelkiej niezbędnej wiedzy na temat Boga, Jezusa, odkupienia przez Jezusa, Królestwa Bożego, no tej całej prawdy, której oni w tym życiu nie poznali. I z powodu której nie mogli stanąć na sądzie, albo inaczej możemy to nazwać, nie mogli stanąć na próbie do uzyskania życia wiecznego obecnie. Jakakolwiek próba wymaga wiedzy. Może ktoś być próbowany, jeżeli najpierw poinstruujemy go co do zasad, które obowiązują w tejże próbie.
No większość... tak, ale prawdę mówiąc, w chwili obecnej to większość ludzi słyszała już o Jezusie. Mój przyjaciel zielonosiątkowiec zwrócił mi uwagę na to, że nie jest możliwością, żeby o Jezusie ktoś nie słyszał.
Z pewnością, nawet poganie słyszeli o Jezusie. Ale co innego jest słyszeć o Jezusie, że taki ktoś był, a co innego słyszeć o zbawieniu, jakie Jezus zaoferuje. Dowodem na to, że słyszenie o Jezusie nie jest wcale równoznaczne z tą wiedzą biblijną, o którą nam naprawdę chodzi, jest to, że większość ludzi nie tak naprawdę nie zdaje sobie sprawy, na czym polegało dzieło Jezusa i jego ofiara. Mało kto wskazuje, że podstawowym dziełem Jezusa było dostarczenie okupu za Adama, który umarł na początku. Ludzie dopatrują się bardziej w samego jakiejś wielkości, w jakiegoś znaczenia w samym akcie urodzenia się naszego Pana. Świętują tą rodzinę, oddzielne święto temu poświęcają. Później zwracają uwagę na wiele elementów jego misji, nauczanie, leczenie, bycie wielkim człowiekiem, ale na sam moment śmierci, która jest podstawą i głównym celem jego przyjścia na ziemię, mało kto zwraca uwagę, a to chodzi właśnie o tą głównie śmierć. Śmierć naszego Pana za pierwszego człowieka Adama. W pierwszym człowieku Adamie wszyscy z nas zostaliśmy skazani na śmierć, i w drugim człowieku doskonałym, naszym Panu, który za niego umierał, wszyscy to prawo do życia możemy odzyskać, jeżeli przyjmiemy warunki, na których Bóg to prawo chce ludzkości przywrócić. Skoro nasz Pan umarł za człowieka, żeby odkupić nas wszystkich z tego właśnie grobu, do którego Adam nas wprowadził, z tego piekła, to jest rzeczą oczywistą, że należy przyjąć do wiadomości fakt, że taki Zbawiciel za nas umarł, a następnie, no nie tylko przyjąć do wiadomości ten fakt, a następnie należy temu Zbawicielowi poświęcić swoje życie. Czyli, bo drogo jesteśmy kupieni krwią Jezusa.
Czyli tą wiedzę wdrożyć w działanie. I tu no jest właśnie problem, bo jest, tak, wielu osób usłyszało, ale powiedziało, nie chce mi się. Dosłownie tak.
Albo nawet usłyszało, że taki ktoś był i nawet powiedziało, że
postać
to był
historyczna.
Tak, postać historyczna, wielki człowiek, dobry człowiek i nadal żyje swoim życiem tak jak gdyby, o innymi słowy, żyją tak jak gdyby Jezus nigdy na ziemi nie przyszedł. Gdyby Jezusa nie było na ziemi, gdyby nie umarł za nich, dla nich nie stanowiło to dzisiaj żadnej wielkiej różnicy, bo żyją tak jak gdyby Jezus ale za nich nie umarł. Nie, to nie pociągnęło ich do Niego.
No właśnie, bo nawet rozmawiam z moimi przyjaciółmi zielonoświątkowcami i oni ludziom mówią o tym, że jest piekło, że warto uwierzyć w Jezusa, żeby od tego piekła się uwolnić. A na tych ludziach nie robi to żadnego wrażenia.
Mm-hmm. No to
właśnie, nie boją się piekła.
No nie boją, bo nie do końca wierzą. Ani nie do końca wierzą w okupową śmierć Jezusa, w sens tejże śmierci. Nie wierzą także w konsekwencje grzechu, który popełniają. Po prostu żyją, że tak powiem brzydko, jakby albo nie do końca świadomi, albo jak zwierzęta żyją, nie zdają sobie sprawy z warunków, w których się znajdują. Dlatego też trzeba ich wszystkich oświecić prawdą, której w tym życiu nie mają. I nasz Pan podejmuje się to zrobić. Na tej trzeciej drodze, o której mówi Izajasz, 35 rozdział, prawda, werset 8, na tej drodze
gościnie świątobliwości,
tak, albo
gdzie
droga
gdzie
głupi nie zbłądzi. I to co właśnie udzielenie pełnych informacji. Nawiążę chociażby do słów Jana z Ewangelii Jana, który mówi naszym Panu, że On jest prawdziwą światłością, która oświeca każdego człowieka przychodzącego na świat. Jeżeli każdego człowieka przychodzącego na świat, no to znaczy, że co? Że ci, którzy nie byli oświeceni w obecnym czasie, w obecnym życiu, muszą być kiedyś i później oświeceni. Bo jak każdy ma być oświecony, to absolutnie każdy. Więc albo w tym życiu ktoś jest oświecony i idzie za naszym Panem, bo jedyna reakcja, słuszna, sprawiedliwa reakcja człowieka, który dowie się, że ktoś za niego umarł, powinna być jaka?
Jeżeli wdzięczność.
Wdzięczność, i to nie tylko wdzięczność wyrażona słowem dziękuję i idę swoją drogę, tylko wdzięczność wyrażona oddaniem z kolei mojego życia temu Zbawicielowi. Bo jeżeli ja straciłem prawo do życia, a w Adamie wszyscy je straciliśmy, a potem pojawia się Jezus i odkupuje to utracone prawo do życia, to my dowiadując się o tym, powinniśmy być pobudzeni miłością do naszego Zbawcy i oddać moje życie Jemu, dlatego że bez Niego, Jego by i tak nie było tego życia. Właściwie moje życie należy do Niego. Dlatego, że gdyby nie Jego odkupienie, no to moje życie by się niebawem skończyło na zawsze.
No dobrze, ale zauważyłem w Piśmie Świętym, w Apokalipsie, czyli w ostatniej księdze, to jest objawienie, takie interesujące wersety na temat wtórej śmierci. A cóż to takiego? Może to jest piekło? Bo no, tam jest mowa o ogniu właśnie, to się wiąże z tym, co jest zapisane u Izajasza również. I o takiej zagładzie właśnie, która czeka na grzeszników, z tego co ja zrozumiałem.
Tak, objawienie mówi o wtórej albo drugiej śmierci, to właśnie dlatego nazywają drugą wtórą, żeby ją odróżnić od tej śmierci Adamowej, którą teraz umiera każdy. Z powodu grzechu Adamowego cały rodzaj ludzki popadł w tą, że wyrok śmierci i tę śmierć nazywamy Adamową, bo ona została sprowadzona przez Adama na niego samego i na wszystkich jego potomków. Ta druga natomiast już jest za własne indywidualne grzechy każdego z nas. I tym się odróżnił od Adamowej. Z Adamowej śmierci jest wykupienie. Bezwzględnie dotyczące wszystkich, nawet tych, którzy by tego ewentualnie nie chcieli, i tak będą wykupieni. To znaczy wrócą z grobu, bo Jezus za nich umarł. Wyprowadzi ich z Adamowej śmierci. I po, gdy ich wyprowadzi, udzieli im pełni informacji, na tej, jak mówi Izajasz, prawda, także nawet głupi nie zbłądzi, albo w innym miejscu Izajasz napisze, że prawda napełni ziemię tak jak wody napełniają morza, prawda? Czyli będzie łatwo dostępna, wszędzie dostępna i nie będzie musiał jeden drugiego uczyć, bo to będzie powszechnie wiadomo, tak jak dzisiaj ludzie wiedzą o podstawowych sprawach, a na przykład o porach roku, które przychodzą, następują i nikt nikogo nie musi na ten temat dokształcać. Jeżeli ci, którzy będą zostali odkupieni przez Jezusa, powrócą później z grobu, ze śmierci Adamowej, otrzymają pełną informację na temat Jezusa, zbawienia przez Jezusa i tak dalej, i po rozstrzygnięciu tejże sprawy, po osądzeniu tej sprawy w swoich umysłach, dojdą do wniosku, że to jednak jest nie dla nich, albo dla nich częściowo, ale nie do końca, będą mieli tam jakieś zastrzeżenia, no to ci, którzy będą woleli nie skorzystać z tej możliwości, szansy życia przez naszego Pana, co będzie oznaczało nie tylko przyjęcie do wiadomości to, że Jezus za nich umarł, ale także poświęcenie swojego życia Bogu przez tego właśnie Jezusa i pozwolenie Jemu na to, żeby doprowadził ich do doskonałości ludzkiej natury, no to oczywiście ci
pójdą do piekła.
Pójdą do piekła tego drugiego, tej wtórnej śmierci, o której mówi objawienie.
I będą męczeni?
No, na szczęście nie będą męczeni, bo jeżeli pójdą do piekła, ciągle podkreślam, piekło to grób, to drugie piekło, to można powiedzieć drugi grób. On się nazywa drugim nie dlatego, że jakiś jest, nie wiem, umiejscowiony obok pierwszego, tylko że jest, tym się różni od pierwszego, że nie ma z niego wykupienia, bo nasz Pan umarł za tych, którzy
tylko
są w grobie.
Raz.
Tak, raz w grobie Adamowym i każdy może raz skorzystać ze śmierci naszego Pana, bo Jezus raz za wszystkich umarł, a więc każdy raz może mieć z tego taką korzyść. I może oczywiście ją odrzucić, ale najpierw, żeby ją odrzucił, musi się zapoznać z tą ofertą. Nie można odrzucić oferty naszego Pana, nie będąc do końca świadomym, na czym ona polega. Bo Bóg byłby wtedy znowu nie w porządku wobec człowieka. Tak jak myśmy byli nie w porządku wobec człowieka, który może ma zaburzenia psychiczne, jakieś umysłowe. My mu coś mówimy i przedstawiamy mu jakąś, nie wiem, właśnie ofertę, a on w niezrozumieniu i swojej głupocie ją odrzuca, prawda? Mówimy, no odrzucił, wobec tego zabiorę mu jego majątek, zabiorę mu wszystko, bo on odrzucił, albo na przykład przekazał mi mój majątek, ale on jest nie do końca w pełni władz umysłowych, więc w ten sposób rodzaj ludzki w tej chwili znajduje się właśnie dokładnie w takim stanie, że żeby odrzucić coś, to trzeba najpierw sobie zdać doskonale sprawę z tego, co się odrzuca. A większość ludzi w obecnym czasie nie jest na tyle zaznajomiona z ofertą Boga, żeby mogła świadomie odrzucać. Nawet jak odrzucają, to odrzucają nie wiedząc, o co tak naprawdę w tym wszystkim chodzi.
Rozumiem, czyli jeśli chodzi o ten temat dzisiejszej rozmowy, czyli piekło, rozumiem, że istnieje taka możliwość, że piekła nie ma.
Piekła w znaczeniu ognia, który wiecznie się pali.
O, chodzi mi o męki wieczne, bo to najbardziej nurtuje rozmówców moich, z którymi właśnie często rozmawiam o ich takich problemach życiowych. Często dzieci na przykład nie chcą iść za Jezusem, ewentualnie rodzice umierają, jeszcze na łożu śmierci bluźnią Bogu. No i stąd powstaje naturalna troska, wynikająca z miłości tych ludzi. Mówią tak, co z tego, że ja będę w niebie z Jezusem? Jak ja będę mieć wiecznie, przez całe wieki tą świadomość, że gdzieś tam z boku będę widzieć, jak płonie wieczny ogień i moje dzieci czy moi rodzice będą w nim cierpieć.
Niekomfortowa sytuacja.
Tak, no to wynika z miłości. To jest dobre pobudki.
No zgadza się. No i oczywiście Bóg takiego piekła, gdzie będą się wiecznie palił ogień, nie przewidział. Nawet jeżeli występuje w obrazach piekła ogień.
No właśnie, bo ta przypowieść o bogaczu i Łazarzu, gdzie przecież ten bogacz krzyczy w tej próżni, która rozciąga się między niebem a piekłem, o tą kropelkę wody na język, bo cierpi. A jednak jest to zapisane w piśmie.
Tak. W Biblii wiadomo, że występuje, że jest także zapisane, że nie tylko ogień ich nie zgaśnie, ale także robak ich nie zdechnie, prawda? I można jeszcze powiedzieć, że w piekle będą także robaki się cały czas rozwijały. Nie tylko ogień będzie palił, ale robaki będą jeszcze w jakiś sposób pożywiać się. Ale to znowu, jak pogodzić ogień z robakami? Ten ogień powinien także tego robaka spalić, prawda? Więc to nie, widać, że to musi być symboliczne stwierdzenia, bo ogień i robak na ciele człowieka razem nie mogą chyba dokonywać żadnego dzieła, bo ten ogień nie niszczyłby tylko ciała tego człowieka, ale i robaka by pochłonął, więc widać, jest to symbol, a jaki to jest symbol? To jest symbol zniszczenia, który nawiązuje do tak zwanej Gehenny, prawda? Czyli doliny Gehinnon.
Hinnon, która mieściła się za Jerozolimą, gdzie
palono resztki śmieci.
No, nie tylko resztki, ale też skazańców, czyli tych wszystkich, którzy niegodni byli żyć.
No dokładnie.
Według prawa izraelskiego,
dokładnie.
Tak?
I żeby te ciała były i te różnorodne odpady były palone, że tak powiem, do końca, dodawano tam przez tą siarkę, dlatego też czasami element siarki występuje, prawda, do zobrazowania tego piekła. Więc i ten ogień tam był wiecznie podtrzymywany, żeby to wypalać, a wiadomo, że zanim to się spaliło, a że ciągle dorzucane były nowe, to tam zalęgały się robaki. I te robaki tak długo, że tak powiem, żywiły się tym, co tam do tego śmietnika zostało wyrzucone, albo ogień palił się tak długo, dopóki nie strawił, nie zniszczył tego, co było dla niego paliwem, prawda? I dlatego mamy, jak Biblia mówi, że ogień ich nie zgaśnie, a robak ich nie zdechnie, to ma znaczy, że ich zniszczenie będzie wieczne. Że jakby symboliczny ogień pali się tak długo, dopóki nie spali całkowicie tego, co jest obiektem jego palenia, a robak nie zdechnie, dopóki ma co jeść, czym się żywić, tak ich śmierć, wieczność śmierci jest w ten sposób pokazana, a nie znaczy to absolutnie, że będzie tam jakikolwiek ogień, czy jakiekolwiek robaki, czy jakakolwiek dosłowna siarka, która miałaby tam być dorzucana. Oprócz tego to też kłóci się raczej z faktem, że człowiek po śmierci miałby mieć ewentualnie ciało, prawda? Bo chyba też większość chrześcijan wierzy, że człowiek jakoś po śmierci staje się jakimś duchem, prawda? I nawet jeśli
wierzą, że ma duszę,
że ma duszę i że
ta dusza będzie cierpieć.
No właśnie, i teraz trudno niematerialną duszę materialnym ogniem w jakiś sposób jej dokuczyć, prawda? Prawdopodobnie ta niematerialna dusza by...
Myślę, że są to ciekawe aspekty rzeczywiście i warto byłoby spróbować się zastanowić. Obszerność materiału nie pozwala nam zająć się nim dzisiaj w pełni, ale ja chciałbym mimo wszystko zalecić słuchaczom, żeby zobaczyli w konkordancji biblijnej takie wyrazy właśnie jak Szeol, ewentualnie Hades, to jest greckie, pierwsze hebrajskie, i Gehenna, tak, to jest w odniesieniu do tej śmierci wiecznej, to jest też tutaj odrębny wyraz, czyli tak. Szeol to jest miejsce, gdzie zmierzamy po śmierci,
hebrajskie.
A Gehenna...
Tak, ta, hebrajski lub Hades greckie.
A Gehenna to jest to miejsce, gdzie zniszczenie wieczne dosięgnie wszystkich grzeszników, którzy nie będą chcieli współpracować z Bogiem w przyszłości.
Dokładnie tak.
No, ja zdaję sobie sprawę, że są to aspekty, które są bardzo skomplikowane, dlatego jeżeli ktoś ze słuchaczy będzie zainteresowany, żeby z bratem Adamem ewentualnie ten temat wyjaśnić, oczywiście może do mnie napisać, a ja skontaktuję go z dzisiejszym mówcą, czyli bratem Adamem Urbanem ze zboru w Chełmie. Bardzo dziękuję
Zapraszam
za pomoc.
I dziękuję.